Chrystusie Panu, siostry i bracia. Świętemu Janowi Pawłowi II postawiono pewnego razu pytanie o to, jak widzi miejsce Polski w Europie. Zapis zarówno tego pytania, jak i odpowiedzi na nie odnajdujemy w książce pod tytułem Pamięć i tożsamość. Papież napisał w niej, że świadomość, czym jest Europa, kształtuje przede wszystkim chrześcijaństwo. Dlatego, żeby zrozumieć znaczenie Polski, trzeba wrócić myślą do początków chrześcijaństwa w Europie. To wtedy święty Paweł, ewangelizując jeszcze w Małej Azji, został w tajemniczy sposób wezwany do przekroczenia granicy między dwoma kontynentami. Ewangelizacja Europy zaczęła się od tego momentu. Ta ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów i ich kulturze. Można powiedzieć tak, to Chrystus, którego zwiastowali na naszym kontynencie apostołowie i misjonarze, ukształtował Europę. Dał nam to, co nazywamy wartościami europejskimi, które z czasem nabrały wielkiego znaczenia dla całego świata. Już w średniowieczu, a jeszcze bardziej po odkryciach geograficznych nowych kontynentów, Europa chrześcijańska stała się jakby matką dla całego świata, przewodniczką w poszukiwaniu nowych form cywilizacji. Jaki to ma związek z nami, którzy przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej? Nasze zaistnienie w Europie i świadomość, że jesteśmy pośród narodów europejskich, zaczyna się od chrztu księcia Polan, Mieszka I, a niejako świadkiem chrztu Polski jest Najświętsza Maryja Panna. Święty Jan Paweł II podkreślał wielokrotnie, że my Polacy żyjemy tym wszystkim, czego początek odnajdujemy w pieśni Bogu Rodzica, najstarszej zapisanej polskiej poezji. Nasza obecność pośród narodów Europy rozpoczyna się obecnością Maryi w świadomości ludzi zamieszkujących tereny, których władcami byli książęta i królowie polscy. Nasze wchodzenie do Europy, do chrześcijańskiej Europy i dążenie do tego, by być kimś ważnym w Europie, dokonywało się przy stałej obecności Maryi. Na pewnym etapie naszych dziejów naszą duchową stolicą stała się Częstochowa z Jasną Górą. Przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje przede wszystkim, czytając zapis Ewangelii Janowej o godach w Kanie Galilejskiej. Zapis ten mówi o tym, że była tam Matka Jezusa i o zaproszeniu na ucztę weselną samego Jezusa z Jego uczniami. Rzecz dzieje się u początku nauczania Jezusa, u początku Jego publicznej działalności w Galilei. Wesele w Kanie Galilejskiej opisane w Ewangelii podpowiada nam, że Maryja dostrzega zakłopotanie gospodarzy wesela. Nie mają już wina. W tej sytuacji Matka Jezusa mówi do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. I Jezus objawia swoją boską moc, przemieniając wodę w wino. Sytuacja, która mogła okazać się nieszczęściem i kompromitacją całego wydarzenia, jakim są gody weselne, dzięki obecności Jezusa i Maryi wśród zaproszonych gości, staje się okazją nie tylko, jak domyślamy się, do trwania wszystkich w radości, ale, i to jest istotne, do wzbudzenia w uczniach wiary w moc Jezusa Chrystusa. Prawda o tym, że Maryja wstawia się u swojego Syna, gdy tylko dostrzega bezradność czy zakłopotanie ludzi, wpisała się mocno w świadomość wiary naszego narodu. O tym, jak w ciągu dziejów Polski Maryja nam pomagała, mówił papież Polak tak. W naszych dziejach doznawaliśmy wielokrotnie szczególnej macierzyńskiej opieki Matki Chrystusa. Kazimierz Odnowiciel wzywa Boga Rodzicę i odzyskuje utracone dziedzictwo. Łokietek Wiślicy słyszy słowa: wstań, ufaj, zwyciężysz. Tymi słowy Matka Boża umacnia króla, który wyprowadził kraj z dzielnicowego rozbicia. Przełomowe w dziejach zwycięstwa od Legnicy po Chocim i Wiedeń wiązaliśmy ze wstawiennictwem Boga Rodzicy. Obok wspomnianych przykładów interwencji Matki Bożej w nasze dzieje niewątpliwie wyjątkowego znaczenia nabrała obrona jasnogórskiego klasztoru w czasie potopu szwedzkiego w roku 1655. Nie sposób też w tym roku, w setną rocznicę, pominąć wydarzenia, jakie wpisało się w nasze polskie dzieje jako cud nad Wisłą, który, tak wierzymy, dokonał się dzięki wstawiennictwu Maryi. A wydarzenia z ostatnich dziesiątków lat, wybór Polaka na stolicę Piotrową z jego zawołaniem Totus Tuus, cały Twój Maryjo, wizyty apostolskie Jana Pawła II w ojczyźnie, odmieniające nas duchowo, powstanie Solidarności, upadek wielkiego imperium i wyzwolenie niemal pół Europy z niewoli sowieckiej, czyż nie przekonują nas o wyjątkowej roli Maryi w naszych dziejach? To wszystko stanowi dla nas motyw do nieustannego dziękczynienia Bogu za obecność Bogu Rodzicy w naszym życiu, w naszym wczoraj i w naszym dzisiaj. Ufamy, że nie zabraknie opieki Matki Jezusa nad naszą Ojczyzną także w czasach przyszłych. Był taki okres w historii, kiedy to nasza Ojczyzna była Panią i Królową Europy. Najbardziej liczące się dwory europejskie zabiegały o względy Polski. Był to jednocześnie okres wyjątkowego rozwoju religijności w Polsce, a była to religijność na wskroś maryjna. W czasach zaborów nabrała ona wyjątkowo intensywnie wymiaru pasyjnego. Polscy romantycy pisali o Ojczyźnie jako o Chrystusie narodów, jak Chrystus cierpiał, umarł w straszliwych mękach, a po trzech dniach zmartwychwstał, tak dzieje się z Polską, przekonywali poeci i pisarze, malarze i muzycy. A świadkiem cierpień Chrystusa i Polski była Maryja, Matka Bolesna. Wiara w Chrystusa i wiara w pomoc Maryi pomagały pokoleniom Polaków przetrwać czarne godziny zaborów, wojen, a w ostatnich dziesięcioleciach czas zniewalania umysłów. Trzeba, byśmy jeszcze raz odkryli znaczenie Maryi w naszym życiu. Ta, która towarzyszy nam od samego zarania naszych dziejów, może nas wspomagać na obecnym etapie historii. Znowu zabiegamy, by w Europie zająć godne miejsce w ramach wspólnoty narodów. W wielu krajach naszego kontynentu organizuje się życie społeczne, polityczne i kulturalne z wykluczeniem religii. A do czego prowadzi bezbożność, zwłaszcza nas, Polaków, nie trzeba przekonywać. Historia uczy nas, że człowiek bez Boga, bezbożny, z czasem zacznie budować nowe miejsca kaźni, nowe krematoria, w których zabijać się będzie ludzi. Hitler i Stalin, którzy odbierali Bogu prawo do kształtowania ludzkich sumień, odebrali w łagrach i obozach zagłady milionom prawo do życia. Dzisiaj ich duchowe dzieci, odbierając Bogu prawo do obecności w życiu publicznym, masowo zabijają nienarodzonych, starych, chorych, będących obciążeniem dla budżetów bogatych państw, nazywając zabójstwo aborcją i eutanazją. Żyjemy w Europie, która przypomina dzisiaj Golgotę. Świadkiem współczesnej kalwarii jest ona, Matka nas wszystkich. To ona, milcząca, płacząca, objawia się współczesnemu człowiekowi w różnych częściach świata i przypomina Chrystusowe wezwanie do nawrócenia. Było to w marcu w 2008 roku. Na Górze Błogosławieństw nad Jeziorem Galilejskim w centrum formacyjnym Drogi Neokatechumenalnej odbyło się spotkanie biskupów Europy zorganizowane przez Drogę Neokatechumenalną. Uczestniczył w tym spotkaniu kardynał Schönborn, arcybiskup Wiednia. Zwrócił się do zebranych mówiąc: chciałbym powiedzieć wam coś, co noszę w sercu. Myślę, że jest to słowo Ducha Świętego, które muszę powiedzieć. Jaka jest wina Europy? Wina Europy, główna wina, to nie dla życia. Odpowiadając na pytanie dziennikarza z telewizji austriackiej, powiedziałem: Europa powiedziała 3 razy nie swojej własnej przyszłości. Pierwszy raz w 1968 roku przez odrzucenie Humane Vitae. Drugi raz w 1975, kiedy prawa popierające aborcję zalały Europę. I trzeci raz właśnie dostałem wiadomość, że rząd w Austrii uznał małżeństwa homoseksualne. To jest to trzecie nie dla przyszłości i nie dla życia. I to nie jest sprawa jedynie moralności. To jest kwestia faktów. Europa umiera, bo powiedziała nie życiu. Leży mi na sercu powiedzenie tego tu, w tym miejscu, kontynuował kardynał, gdzie Jezus nam powiedział, że otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów, ponieważ myślę, że jest to również grzech nasz, biskupów. Inaczej zachował się Kościół w Polsce. W Krakowie grupa teologów w 1966 roku pod kierownictwem arcybiskupa Krakowa, kardynała Wojtyły, tak bardzo umiłowanego później papieża Jana Pawła II, napisała memorandum i wysłała swój tekst Pawłowi VI. To świadectwo Kościoła męczeńskiego, Kościoła milczenia, miało większą wagę niż wszystkie ekspertyzy, które Paweł VI zlecił wykonać na ten temat. I to sprawiło, że podjął tę odważną decyzję, która skazała go potem na pozostawanie w straszliwym osamotnieniu. Ten tekst z Krakowa dodał odwagi Pawłowi VI do ogłoszenia encykliki Humane Vitae. Paweł VI miał rację, że życie jest wielkim darem Boga i że tak dla życia jest warunkiem rzeczywistego życia, jest niezbędnym warunkiem dla żywej Europy. Arcybiskup Wiednia dodał jeszcze: my, biskupi, zamknięci za drzwiami ze strachu, z obawy nie przed Żydami, ale przed prasą, z obawy przed niezrozumieniem przez naszych wiernych, nie mieliśmy odwagi. I to osłabiło sens życia w ludzie Bożym. To odebrało odwagę otwierania się na życie. Kiedy nadeszła fala aborcji, Kościół był osłabiony, ponieważ nie nauczył się tej odwagi, oporu, jaką widzieliśmy w Krakowie, a którą Jan Paweł II pokazywał podczas całego swojego pontyfikatu. Tej odwagi, by powiedzieć tak Bogu, Jezusowi, również za cenę bycia pogardzanym. My byliśmy za zamkniętymi drzwiami ze strachu. Musimy żałować za ten grzech europejskiego episkopatu. Musimy żałować za to, że episkopat nie miał odwagi, by z mocą wspierać Pawła VI, ponieważ dzisiaj nosimy wszyscy w naszych kościołach, w naszych diecezjach, ciężar konsekwencji tego grzechu. Dzisiaj znowu jesteśmy duchowo na weselu w Kanie Galilejskiej. Czegoś nam brakuje. Potrzebujemy cudu przemiany wody w wino, wody pustosłowia, wody lęku, wody głupoty zalewającej i zaciemniającej umysły Europejczyków, w wino prawdy i odwagi, która pozwoli nam radować się znowu życiem. Jeśli naprawdę jesteś uczennicą, uczniem Jezusa, jeśli rzeczywiście kochasz Jego Matkę, Maryję, to pozwól, by jej Syn jeszcze raz dokonał cudu przemiany. Najpierw w Tobie, w Twoim sercu i w Twoim umyśle. Europa potrzebuje dzisiaj Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek. Europa potrzebuje Ciebie, Twojego serca i umysłu, w których jest miejsce dla Boga. Skoro tak się złożyło, że oświeceni Europejczycy wstydzą się Chrystusa, wyrzekają się Go, to my spróbujmy przemówić do tych nowoczesnych pogan i przekonujmy ich, że bez Chrystusa człowiek jest nikim. Tylko Chrystus wyzwala w każdym z nas nowego człowieka. Tylko dzięki Ewangelii mogę stać się bardziej człowiekiem. I to wielkie dzieło uświadamiania człowiekowi jego godności dziecka Bożego nazywa się ewangelizacją, nową ewangelizacją. Ta nowa ewangelizacja zaczyna się tu, przy ołtarzu. Chrystus wprasza się do Ciebie, do Twojego serca. On chce, żebyś był wielkim człowiekiem, takim, co zadziwi innych. Jeśli chcesz stać się kimś, to najpierw powiedz Bogu jak Maryja: Niech mi się stanie według Twego słowa. A potem wyśpiewaj z nią Magnifikat, pieśń uwielbienia. I to nie tylko ustami, ale życiem, dobrymi czynami. W nowej ewangelizacji chodzi bowiem nie tyle o przepowiadanie słowem, ile przede wszystkim czynem, całym naszym życiem. Wzorem i patronką nowej ewangelizacji pozostaje dla nas, jak to było przez całe nasze polskie dzieje, Najświętsza Maryja Panna, która z wysokości Jasnej Góry króluje nam i prowadzi nas w stronę Odkupiciela człowieka, którym jest jej Syn, Jezus Chrystus. Ona nieustannie przypomina nam, mówiąc: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Amen.